Jarasa Seasongi. Piosenki z różnych stron świata. Przedstawia Jarosław Tomczyk.
Dzień dobry. Dobry wieczór. Nie wiem, na jakich długościach geograficznych mnie słuchacie, więc może po prostu ahoj. Kto nam tak pięknie śpiewa? Niewielki. Niektórzy twierdzą, że myszopodobny ptak z krótkimi, zaokrąglonymi skrzydłami, krótką szyją i wyprostowanym ogonem. Kasztanowo-brązowy, z jaśniejszymi prążkami na lotkach. Występuje, co prawda nielicznie, ale na terenie prawie całej Europy. Troglodytes troglodytes, Eurasian wren, czyli po naszemu strzyżyk zwyczajny. Ale czy na pewno taki zwyczajny? Otóż nie, nie na wyspach. Posłuchajcie tylko. Na wyspie mam żyła Tehitegi, piękna zbieraczka, królowa wróżek. Jej uroda zniewalała. Wszyscy młodzieńcy na wyspie kochali się w niej. Każdy chciał ją pojąć za żonę. Zalotom nie było końca, aż pewnego dnia Tehitegi zwiodła zalotników nad rzekę i utopiła. Wszystkich. Gdy chciano ją ukarać, zmieniła się w strzyżyka i uciekła. A może to bujda? Może to tylko złe języki tak opowiadają? Inni mówią, że kiedy na wyspę Man przybył święty Magold i nawrócił ją na chrześcijaństwo, przegnał wszystkie wróżki, za wyjątkiem Tehitegi, ich królowej, która przybrała postać, zgadnijcie. Tak, strzyżyka. Boją się jej Mańczycy i nienawidzą. W postaci strzyżyka czasem pojawia się na wyspie. Gdyby ktoś ją wtedy zabił, ściągnąłby na siebie i bliskich straszne nieszczęścia, a panowanie wróżek na wyspie zakończyłoby się. Albo weźmy taką Irlandię. Już częściowo, powiedzmy, schrystianizowaną. Legenda tamtejsza głosi, że Bóg chciał wyłonić króla wszystkich ptaków. Postanowił, że zwycięzcą ogłosi stworzenie, które wzniesie się najwyżej. Wystartowały wszystkie ptaki. Słabsze, po kolei, zmęczone, odpadały od stawki, aż w przestworzach pozostał tylko orzeł. Wygrał? Bynajmniej. Kiedy w końcu orzeł, trochę zmęczony i pewny wygranej, zaczął zniżać lot, spod jego skrzydła wyłonił się przebiegły strzyżyk i świeży, niezmęczony wzleciał wyżej. Mały ptaszek wygrał, ale pozostała mu łatka oszusta. Ma też strzyżyk na zielonej wyspie opinię zdrajcy. Wieść niesie, że gdy wikingowie najechali Irlandię, strzyżyki podczas bitew osłabiały Irlandczyków, tłukąc skrzydłami o ich tarcze. Takie historie musiały się dla małych ptaszków źle skończyć. Do dziś w paru krajach urządzany jest w okolicach Bożego Narodzenia swoisty festiwal, poprzedzony polowaniem na strzyżyki. Tak, tak, kiedyś raz w roku, w Boże Narodzenie, dochodziło tam do istnej rzezi tych małych ptaszków. Zwyczaj ten znany jest we Francji, w okolicach Carcassonne, w hiszpańskiej Galicji, na wyspie Man, w Walii, w Anglii, no i oczywiście w Irlandii. Tam do dziś w wielu regionach w dniu świętego Szczepana, 26 grudnia, tłumy ludzi wychodzą na ulicę w pstrokatych strojach. Przewodzą im Renboys, zwani również Mummers. Chłopcy lub młodzi mężczyźni w maskach lub całych strojach zrobionych ze słomy. Towarzyszą im oczywiście muzycy. Jest głośno i wesoło. Śpiewają często przy tym na przykład taką piosenkę.
Ran the ran, the king of all boars, and Stephen's day was caught in the force. Although he was little, his honor was great. Jump up, my lads, and give us a treat. As I went out to kill and all, I met a ran upon the wall. Up at me wattle and knocked him down and brought him into Carrick town. Drolling, drolling, where's your nest? Is in the bush that I love best. Is in the bush, the holly tree, where all the boys do follow me. Up with the kittle and down with a pan and give us a penny to bury the ran. I followed the ran 3 miles or more, 3 miles or more, 3 miles or more. I followed the ran 3 miles or more at 6 o'clock in the morning. I have a little box under me arm, under me arm, under me arm. I have a little box under me arm, a penny or twopence will do it no harm. Oh, Mrs. Clancy's a very good woman, a very good woman, a very good woman. Mrs. Clancy's a very good woman, she gives us a penny to bury the wren.
To była The Wren Song w wykonaniu braci Clancy i Tomiego Makema. Ot, taka krwawa świecka pastorałka. U nas to by chyba nie przeszło. Tam jest śpiewana od przynajmniej 200 lat. Pierwszy zapis piosenki pochodzi z Researches in the South of Ireland Thomasa Croftona Crokera z 1824 roku. Na wsiach z taką piosenką na ustach kolędnicy, tak byśmy ich chyba u nas nazwali, a może szczudraki, no bo posłuchajcie dalej. Więc na wsiach chodzą od domu do domu, a w miastach orszak przemierza główne ulice i tu zbierają kasę. na cele przeważnie charytatywne, choć czasem na organizację wielkiej strzyżykowej biby w styczniu. Zwyczaj popularny i ceniony, i kontynuowany wszędzie, gdzie irlandzka diaspora jest aktywna. Dla Irlandczyków na emigracji jazgot piszczałek na ulicy w dniu świętego Szczepana to dowód, że tradycje ojców w narodzie przetrwały. Ale najbardziej znana piosenka związana z polowaniem na strzyżyki pochodzi z Anglii lub Szkocji. Jest naprawdę stara. Pierwszy znany tekst, nieopatrzony tytułem, pochodzi z końcówki XVIII wieku, ze zbioru pieśni szkockie Herda. Choć są tacy, wśród nich muzycy słynnej grupy anarchopunkowej Chumbawamba, tak, całkiem folkowy album popełnili ze starymi piosenkami buntowników, wyobraźcie sobie. Wracając, są tacy, którzy twierdzą, że piosenka powstała w XIV wieku i była jako pieśń buntowników, po ich niemu Rebel Song, śpiewana przez uczestników chłopskiego powstania Wata Tylera. To taki angielski Jakub Szela, z tym, że żył 500 lat wcześniej, zbuntował się już w 1381 roku. Nie ma dowodów na tę tezę. Nawet jeśli przyjąć, że jest prawdziwa, nie wiemy, na jaką melodię była ówcześnie piosenka śpiewana. Dziś znana jest pod wieloma tytułami. Najczęściej jako Cutty Wren, czyli mały strzyżyk, i The Hunting of the Wren, polowanie na strzyżyka. Tak brzmi w wykonaniu Royston i Heatherwood. W tekście Milder pyta Maldera, dokąd zmierza. Malder odpowiada, że nie może powiedzieć, że idzie do lasu. Że nie może powiedzieć, że upoluje strzyżyka. i dokładnie i ze szczegółami nie może powiedzieć, co dalej z nim zrobi. Ze względu na tę konstrukcję czasami piosenka nosi tytuł Milder to Mulder. A w tekście szkockim, tym z XVIII wieku, pytania stawia Fawzi Mawzi, a odpowiada, czy też nie odpowiada, Johnny Rednosy. To jeden z charakterystycznych, często wykorzystywanych w szkockich ludowych piosenkach rymów. Taki trochę narodowy rym. Fawzi Mawzi, Johnny Rednosy. No ale jak wspominałem, na strzyżyki polowano nie tylko w Anglii i Irlandii. To też nie tylko w Anglii i Irlandii śpiewano o tym. Fenomenalnie historia o polowaniu na strzyżyki brzmi w języku walijskim, choćby w wykonaniu grupy Fernhill. Po walijsku polowanie na strzyżyki to Hellar Dhu. Posłuchajcie.
Cause there's a fork, never beyond.
I na tym mógłbym skończyć opowieść o wielkim małym ptaszku. Ale w wieku XIX, w czasach wielkiego głodu, słowo strzyżyk nabrało w Irlandii zupełnie nowego znaczenia. Stało się symbolem wykluczenia, biedy, desperacji, ale równocześnie determinacji, woli przetrwania i solidarności. Posłuchajcie opowieści o strzyżykach z Cara. W XIX wieku Irlandię nawiedził za sprawą zarazy ziemniaczanej niespotykany wcześniej kryzys. Gorta Mor, wielki głód, kosztował życie ponad miliona osób. Spowodował też wielką falę emigracji. Na wyspie pozostało wiele sierot, no i samotnych młodych kobiet. Bez rodzin, bez dachu nad głową i bez środków do życia. W tym czasie w Irlandii stacjonowały liczne brytyjskie siły zbrojne. W 1855 roku w hrabstwie Kildare na równinach Cara w ramach przygotowań żołnierzy do wysyłki na front wojny krymskiej Brytyjczycy urządzili obóz wojskowy dla 10 tysięcy rekrutów. Największe koszary w Irlandii. Największe zagraniczne koszary Imperium Brytyjskiego. W okolicach obozu wkrótce powstał drugi, mniejszy, prowizoryczny, zamieszkały przez kobiety, które życie zmusiło do handlu własnym ciałem. Kobiet było niewiele, 60 do 70. Ich domy stanowiły jamy w ziemi, przykryte gałęziami janowca i darmi. Trudno je było w zasadzie nazwać domami. Przypominały gniazda, gniazda strzyżyków. Tak bardzo, że zaczęto grupę kobiet nazywać Cara Wren, czyli strzyżykami z Cara, a ich domy gniazdami właśnie. I tak zostało do dzisiaj. Kim były strzyżyki z równiny Cara? Miały w większości od 17 do 25 lat. Pochodziły z różnych części Irlandii, choć niektóre źródła twierdzą, że duża część z nich była spoza wyspy. Głód, bieda, śmierć partnera, często okrutny kochanek lub molestujący właściciel ziemski bądź pracodawca, takie okoliczności sprawiały, że jedynie prostytucja pozwalała im przeżyć. Wykluczone przez chrześcijańskie społeczeństwo, wykorzystane przez armię, znalazły namiastkę schronienia na równinach Cara. Losy jednej z nich, wykorzystanej przez właściciela ziemskiego dziewczyny, opowiada przejmująca pieśń napisana przez Winniego Bakera. Posłuchajcie, jak The Cara Wrens śpiewa Jane McNamee.
Food, sir. It's been days since the last had a bite. With the winter wind blowing through the fir, sir. Their song might not last through the night. They drove us away from the town, sir. Out here where we wouldn't be seen, cast out by the good Christian people, like lepers, unfit and unclean. They call us the wrens of the Cara. We live and we die in a hole. For a penny I'd give you my body, and for tuppence I'd sell you my soul. It wasn't for this I was born, sir. As a girl I was healthy and strong. I was happy to work on the land, sir. And I'd sing like a lark all day long. But the landowner liked what he saw, sir. He used me, he gave me son, then cast me aside like a dog, sir, without even a stitch of my own. They call us the wrens of the Cara. We live and we die in a hole. For a penny, I'd give you my body. And for tuppence, I'd sell you my soul. If you're done with me, sir, thank you kindly. Now go back to your God-fearing wife, to your big house and fine, healthy children. And I hope that you'll have a good life. And when you pray to your God in the morning, to forgive you for all of your sins, please spare a few thoughts in your prayer, sir, for me and the poor Corals. They call us the wrens of the coral. We live and we die in a hole. For a penny, I'd give you my body. And for tuppence, I'd sell you my soul. My soul.
Łapie za serce, prawda? Niewykluczone, raczej pewne, że podobne, nazwijmy je, osiedla funkcjonowały w innych regionach Irlandii w pobliżu obozów wojskowych. Przecież przez wieki tam, gdzie stacjonowały wojska, tam kwitła prostytucja. Weźmy chociaż słynną dublińską dzielnicę czerwonych latarni, Montauk. Opowiadałem o niej jakiś czas temu. Czasy jednak były takie, że niewiele pisano o problemach i zjawiskach godzących w purytańską moralność. Przecież niezamężne matki, prostytutki, alkoholiczki, włóczęginie, kobiety po wyrokach były klasyfikowane w jednej grupie, jako upadłe. Nie były popularnym tematem do rozmów czy artykułów prasowych. Jednakże w 1867 roku dziennikarz brytyjskiej gazety Pall James Greenwood zainteresował się społecznością strzyżyków i przyjechał do hrabstwa Kildare, aby zbadać, jak żyją. Jego relacje przywołują przygnębiający, ale i fascynujący obraz. Jak dziennikarz opisywał ich domostwa? Cytuję. W sumie jest 10 chat z około 60 mieszkańcami. W nich śpią, gotują, jedzą, piją, przyjmują wizyty i wykonują wszystkie czynności życiowe. Trochę dalej pisze. Gniazda stanowią pomieszczenia o długości około 9 stóp i szerokości 7 stóp, a dach znajduje się nie więcej niż 4,5 stopy nad ziemią. Są to poszarpane kopuły z pęków janowca ciernistego. Ściany mają około 20 cali grubości. Nie ma komina, nawet w dachu, na ogół pochylonym do przodu. Dym z ogniska, które pali się na podłodze chaty, musi wychodzić przez drzwi lub powoli przesiąkać przez szczeliny w ścianach, gdy wiatr jest niesprzyjający. Przyznacie, warunki fatalne. Życie w obozie strzyżyków nie było łatwe. Strzyżyki z Cara spotykały się z ostracyzmem ze wszystkich stron. Nie mogły znaleźć miejsca w przytułkach. Kościół nie pomagał. Zdarzało się, że duchowni publicznie atakowali dziewczęta, czasem wprost, fizycznie. Zadawali ból, na przykład publicznie biczując napotkaną dziewczynę. Armia udawała, że problemu nie widzi i życzyła sobie również jakiejkolwiek ingerencji władz cywilnych w zachowanie żołnierzy. Okoliczni mieszkańcy uważali, że kobiety sieją zgorszenie moralne i jeszcze na dodatek żyją z ich podatków, Przecież z podatków żołnierze mają żołd, z którego opłacają ich usługi. Zakazano dziewczynom wstępu do sklepów. W efekcie strzyżyki skromne żywieniowe zakupy, na jakie je było stać, mogły robić jedynie na okolicznym targu i w jednym sklepie w sąsiedzkim Newbridge, prowadzonym przez wdowca. Kobiety padały również często ofiarą okrutnych rozrywek żołdaków. Nierzadko doznawały przemocy ze strony swoich klientów, były bite i kopane. Zbiorowe gwałty nie były rzadkością. Ale najokrutniejszą i najbardziej upokarzającą rozrywką rekrutów był tzw. driving the ram. Liczna banda okrutników zbierała się uzbrojona w kawałki darni lub inne pociski. Wyganiali kobiety z chat, zdarzało się, że podpalali szałasy strzyżyków. Uciekające z płomieni kobiety, żołdacy obrzucali przygotowanymi pociskami wśród szyderczych okrzyków i śmiechów. Takie piekło potrafili zgotować młodzi chłopcy dziewczyna. O osieroconej dziewczynie z Dublina, która wśród strzyżyków znalazła dom, i o okrucieństwie, jakie ją spotkało ze strony żołnierzy, piękną pieśń napisała frontmenka legendarnej grupy Derwisz, Cathy Jordan. Zaśpiewa ją dzisiaj dla Was w towarzystwie Irene Buckley i Claudie Schwab w ramach projektu Durin Namban. Posłuchajcie.
I'm a poor girl born near Dublin City, all alone and lonely, oh. The landlord and us showed no pity. I was born to be a coroner. My parents died, likewise my brother, all alone and lonely, oh. And at 14 years I became a mother. I was born to be a coroner. Lay before me all alone and lonely, oh. To the road I took my baby and me, born to be a coroner. For miles we trekked through driving weather, all alone and lonely, oh. Till on Kildare Plains we found shelter, born to be a coroner. We were banished out to hallowed quarters. Guardsmen scorned us from their altars. Who will love the sons and daughters born unto this coroner? With bare hands worn to blood and among the furs we made our home, born to be a coroner. Like dogs we crouched in damp and squalor, all alone and lonely, oh. Crawling out when the soldiers hollered, born to be a coroner. Banished out to hallowed quarters, guardsmen scorned us from their altars. Who will love the sons and daughters born unto this coroner? Thank you.
spit and beat us in the mud, born to be a Corran. All ye who judge us from your safeds, all alone and lonely, oh. Hang in shame your righteous heads, born to be a Corran. Banished out to hallowed borders, guardsmen scorned us from their altars. Who will love the sons and daughters born unto this Corran? We were banished out to hallowed quarters, guardsmen scorned us from their altars. Who will love the sons and daughters?
Żyły strzyżyki w okrutnym otoczeniu. Dlaczego więc nie uciekały? A dokąd? Pewnie wszędzie było podobnie. A ponadto, jakby wbrew wszystkim przeciwnościom, potrafiły stworzyć sobie małą, całkiem dobrze funkcjonującą społeczność. Dziś powiedzielibyśmy, że żyły w komunie. Kasę miały wspólną. Dzieci wychowywały razem. Dzieliły się obowiązkami. Najstarsze ze strzyżyków mogły robić na przykład swetry na drutach na sprzedaż. Zajmowały się domostwem, no i właśnie wychowywaniem dzieci. Nie wszystkie więc trudniły się prostytucją. Było to zajęcie dla młodszych. Ba, w kolonii żyły również dziewczyny mające mężów w garnizonie. Nie było tam przywódcy ani hierarchii, a wszystkie kobiety troszczyły się o siebie nawzajem. Wszystkie pochodziły z podobnie traumatycznych środowisk. Corrans stworzyły własną, niekonwencjonalną społeczność, która dla wielu dziewczyn wydawała się o wiele bardziej atrakcyjna niż przytułek. Greenwood, opisując ich życie, stwierdził, że stworzyły sobie coś na kształt raju. No chyba jednak przesadził. Między warunkami znośnymi do życia a rajem jest przepaść i nawet dziennikarz z mizoginicznej wiktoriańskiej Anglii powinien ją dostrzegać. Docenić jednak należy zainteresowanie i wysiłek Greenwooda, aby zjawisko Corran opisać i nagłośnić. Publikacja artykułu doprowadziła do zwiększenia formalnej kontroli nad życiem tych kobiet. Wprowadzono ustawę Corran of Kildare, która umożliwiła władzom wojskowym pełniejsze uregulowanie dostępu kobiet do obozu, a w 1868 roku w obozie założono szpital dla kobiet. W 1873 podjęto skoordynowane wysiłki, aby ostatecznie pozbyć się strzyżyków z okolic garnizonu. Udało się? Tak, udało się je wypędzić na drogi i do sąsiednich miast i wsi, ku niezadowoleniu oczywiście miejscowej ludności. I to nie wszystkie. Część kobiet została w obozie, lecz ich liczba znacząco zmalała. Pozostawały na równinach Kala prawie do końca XIX wieku. Społeczności strzyżyków, kobietom, którym życie zgotowało okrutny los, które wbrew temu potrafiły w zimnych jamach zbudować namiastkę domu i ciepło rodzinnego, oazę solidarności, piosenkę poświęcił Ian Lynch ze zjawiskowej grupy Lancome. Tekst Jana doskonale spina całą historię. Zespół przy dźwiękach niepokojącej muzyki, skomponowanej przez całą grupę, zaczyna snuć opowieść o polowaniu na strzyżyki. Z początku wydaje się, że mamy do czynienia z obrzędowym polowaniem na ptaki, jakie znamy ze starych folkowych pieśni. Zaraz okazuje się jednak, że to tylko metafora, że opowieść jest o okrucieństwie, wykluczeniu i beznadziei, jakie dotykały mieszkanek kolonii strzyżyków z równiny Kar. Posłuchajcie tych rozedrganych dźwięków. Przed wami Lancome i Hunting the Wren. Ja znikam. Sail ho!
There lies the young ram.
Jarasa Seasongi. W Jarasa Seasongach będziecie mogli usłyszeć piosenki z różnych stron świata. Najczęściej oczywiście żeglarskie, wygrzebane w przepastnym eterze. Do każdej piosenki zostanie dodana krótka gawęda o tym, skąd się wzięła lub po prostu dlaczego zainteresowała autora. Taki już jest folk, że za każdą piosenką czai się ciekawa historia.